Dzień dobry, jest poniedziałek, program Ludzie i Pieniądze, a skoro poniedziałkowe wydanie naszego programu w Radiu Gdańsk, to będziemy rozmawiali przede wszystkim o pracy, wynagrodzeniach i podatkach dla przedsiębiorców. W naszym studio Izabela Grajek, przedsiębiorca Spin PR, Mikołaj Konopka, wiceprezes firmy Eurostel i Marian Krzaklewski, obecnie przedstawiciel Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Unii Europejskiej. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry
Państwu. Dzień dobry, witam.
Radio Gdańsk dzisiaj od rana przedstawia raport dotyczący tego, jak instytucje publiczne zatrudniają na śmieciówkach, ewentualnie na jak tolerują zatrudnianie przez podwykonawców na śmieciówkach. Zaczęło się od tego, że związkowcy z Solidarności przyznali ostatnio dwie żółte kartki. Sąd w Łodzi, sąd w Łęczycy chciały w przetargu, żeby wygrała na ochronę firma, która zaoferowała, uwaga, 6,60 netto za godzinę pracy osoby w ochronie. Przypomnijmy, od 1 stycznia to minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnych ma wynosić 13 zł za godzinę. Ja mam pytanie do naszych gości. Czy Państwo sądzicie, że sytuacja, która w tej chwili jest na rynku pracy, mówi się, że mamy już rynek pracownika, czy to sprawi, że znikną oferty, gdzie ktoś będzie 6,60 traktował jako podstawę godziny pracy kogokolwiek?
No, mi się wydaje, że trzeba by przypomnieć...
Marian Krzaklewski, związkowiec pierwszy.
Tak, ale także chciałbym to powiedzieć to w imieniu tych, którzy starają się tworzyć wspólne regulacje prawne w tej dziedzinie w Unii Europejskiej. Tam, jeśli chodzi o elastyczność, bo powstanie tych umów śmieciowych jest w dużym stopniu wynikiem tak zwanej fleksybilizacji rynku pracy, ale bez security, czy bez bezpieczeństwa. W Unii Europejskiej jednak te kraje o dłuższej demokracji, ustabilizowanych zbiorowych stosunkach pracy, szły w kierunku elastyczności, ale z zapewnieniem bezpieczeństwa także. Co nawet dotyczyło zapewnienia bezpieczeństwa przy zwolnieniach, jeśli chodzi o kursy zawodowe, o przekwalifikowania, o zapewnienie w tym okresie przejściowym pewnego minimalnego dochodu. A u nas to poszło, powiedziałbym, na żywioł. I stąd rzeczywiście Polska została rekordzistą Europy w umowach śmieciowych. Pamiętam, jak były Mistrzostwa Europy w Polsce, wziąłem lessoir na pokładzie samolotu, jak wracałem z Brukseli i czytam: Polska mistrzem Europy w umowach śmieciowych. Czyli coś w tym jest. No i okazuje się, że rzeczywiście tam statystyki, i nie tylko statystyki, ale dane oficjalne udowadniają, że rzeczywiście u nas około 20-30% zatrudnionych to byli zatrudnieni na umowach śmieciowych, przy czym tu musimy...
jedno zastrzeżenie, panie przewodniczący.
Powiedzieć jeszcze, co to są te umowy śmieciowe, właśnie, bo tutaj nie ma zgodności encyklopedycznej, prawda, ani zgodności stron.
Ten rekord nasz wynosił 27%, ale w tych umowach niestabilnych 27% rzeczywiście tyle było na rynku, zaliczano też umowy o pracę na czas określony, tak, które traktowano jako niepełnowartościowe, a tu moglibyśmy...
Bo tam było naruszenie dyrektywy Unii Europejskiej. Myśmy wygrali, zresztą prowadziłem tę sprawę też w Brukseli, interweniowałem.
Tak, i przepisy,
bo nasz wniosek
zmieniły.
Leżał, bo pomylono adres mailowy do adresata, który zgłosił tą skargę. Proszę sobie wyobrazić.
Tak, ale też pamiętajmy.
I wygraliśmy tę sprawę i dwa kolejne rządy musiały dostosować
i przepisy się zmieniły co do umów na czas określony. Natomiast nazywanie umowy o pracę na czas określony śmieciową, jednak mi się do końca nie podobało, to nie do końca o to chodziło. Ale teraz wracając jakby do sytuacji na rynku pracy.
Tam chodziło o nadużywanie przedłużenia kolejnych umów na czas określony.
I sposoby wypowiadania. To chodziło o kilka rzeczy.
Na zasadzie właśnie takiego kombinowania, a nie na zasadzie po prostu respektowania.
Ale wracając
prawa
do tego pierwotnego pytania, pani Izo, sytuacja na rynku pracy jest taka, że to 6,60 zniknie. Wywoławcze 6,60. To jest obrzydliwa próba zatrudniania chyba ludzi za 6,60 za godzinę.
Ja myślę, że to rzeczywiście jest bardzo wywoławcze 6,60.
6,60 brutto jeszcze.
Po pierwsze musielibyśmy najpierw zadać sobie pytanie, gdzie to owo 6,60 jest i zdać sobie sprawę z tego, że Polska Polsce nierówna. Tak? Są miejsca, w których być może taka kwota funkcjonuje i jest w stanie funkcjonować. Natomiast są takie regiony polskie, chociażby jak Trójmiasto, gdzie wątpię, żeby takie kwoty jeszcze na rynku istniało.
Nawet w tych niskokompetencyjnych zawodach?
Myślę, że to jest bardzo nisko. Natomiast trzeba by sobie inaczej zadać pytanie, dlaczego w ogóle takie kwoty się pojawiają, tak? I tutaj ja już po któryś raz jestem w radiu i któryś raz na ten temat rozmawiamy. Trzeba sobie zdać sprawę też z punktu, jak to wygląda z punktu widzenia pracodawcy, tak? Jakie są koszty pracy w tym kraju, jakie obciążenia ponosi pracodawca, który zatrudnia ludzi, jakie ma możliwości w związku z tym rozwoju własnego przedsiębiorstwa i jakby powiększenia tego zatrudnienia, bo to też na pewno ma wpływ na to, jak ten rynek pracy wygląda i jak wygląda rynek od strony umów. Gdyby nasze prawo, nasze przepisy prawne były na tyle elastyczne, że pozwalałyby pracodawcom pracodawca nie ponosiłby aż takich kosztów zatrudnienia, to myślę, że i szara strefa byłaby mniejsza i kwoty oficjalne byłyby wyższe, bo z obserwacji, tak, widzimy jak to wygląda, z rozmów z ludźmi, że bardzo często jest tak, że czymś innym jest pensja oficjalna, a czymś innym jest pensja, którą ci pracodawcy realnie płacą.
Ale pani Izo, a może by było tak, że gdyby te koszty, potencjalne koszty byłyby niższe, to po prostu zysk niektórych przedsiębiorców byłby wyższy, bo po prostu wykorzystuje się to, jaka jest sytuacja na rynku pracy.
Myślę, że nie. Myślę, że jest już bardzo wiele dziedzin, my też o tym tutaj rozmawialiśmy. Ja nie mówię, że tak jest we wszystkich zawodach, tak? Natomiast od takich zawodów jak budowlanka, gdzie tych ludzi na rynku pracy jest coraz mniej, a czemu jest coraz mniej, to też pewno zaraz porozmawiamy, bo o wiele łatwiej jest im funkcjonować na takich rynkach jak Skandynawia, Anglia, Norwegia, Niemcy. I tutaj liczby same mówią za siebie, ile ludzi przeniosło swoje biznesy, chociażby w obszarze budowlanki, do tych krajów i dlaczego.
To tutaj zapytajmy prezesa Konopkę, rzeczywiście nie uda się nikogo zatrudnić za 6,60 w Trójmieście?
Ja myślę, że tak naprawdę geneza powstania tych wszystkich rodzajów umów, to jest tak jak tutaj pani słusznie powiedziała, to jest po prostu zbyt elastyczny i nieprzystosowany do obecnych czasów kodeks pracy, uniemożliwiający przedsiębiorcy funkcjonowanie w takich dynamicznych czasach, jak to teraz ma miejsce. Więc powstały różnego rodzaju quasi umowy, które tą elastyczność w jakiś sposób umożliwiają. To, że za tym idzie patologia, to jest niewątpliwe. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że nadal mówimy o umowie, a żeby była umowa, muszą być dwie strony tej umowy. Więc co najbardziej mnie cieszy, jest to, że obecnie, patrząc na sytuację na rynku pracy, te umowy między pracownikiem a pracodawcą zaczynają być coraz bardziej cywilizowane, dlatego że jest rynek pracownika. To teraz pracodawca musi dostosować swoją umowę, którą chce zaproponować do tego, który mają podpisać.
Zaczyna się rynek pracownika.
Tak,
wreszcie.
Dobrze. Wreszcie.
Do dyskusji.
Ale tym bardziej nasz system, który doprowadził do tego, że mieliśmy taki kodeks pracy, a nie inny, krzywdził de facto pracowników, a nie pracodawców.
Dobrze, przypomnijmy, w naszym studiu...
Ale za 6,60 nie ma szans nikogo zatrudnić.
Mikołaj Konopka, Eurostyl, Marian Krzakleski, Komitet Ekonomiczno-Społeczny Unii Europejskiej, Izabela Grajek z PIN PR. Do dyskusji wrócimy za kilka minut. Poniedziałkowy program Ludzie i Pieniądze. Wracamy do naszej dyskusji. Przypomnę, w studio Mikołaj Konopka, Eurostyl, Izabela Grajek z PIN PR i Marian Krzakleski, były przewodniczący Solidarności, obecnie Komitet Ekonomiczno-Społeczny Unii Europejskiej. Wracamy do naszych umów cywilnoprawnych, zwanych przez niektórych śmieciowymi. Z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że jeszcze około 300 tysięcy osób w naszym kraju pracuje na tych umowach cywilnoprawnych. Nie dlatego, że tak chce, tylko dlatego, że jest taki przymus de facto ekonomiczny. Jeżeli ta sytuacja na rynku pracy jest taka, jaka jest, to czy z Państwa zdaniem jest nadzieja, że ta grupa stopnieje zupełnie, że na umowach zlecenie będą pracowali rzeczywiście tylko ci, gdy istota umowy odpowiada tej formie zlecenia? Czy mamy taką szansę, że te umowy znikną?
Zanim odpowiem na to pytanie, przede wszystkim powinniśmy jeszcze o jednym pamiętać. Skąd te ruchy w kierunku porządkowania i rozwiązań w tej kwestii? Jeszcze bardzo ważny czynnik, proszę Państwa, zbilansowanie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, także chorobowych. Bo śmieciowość wynikała nie tylko z tego, ze względu na traktowanie pracowników, bo tak najczęściej używaliśmy słowa śmieciowy ze względu, jako związki zawodowe, ze względu na traktowanie pracowników. swego rodzaju szantażowanie tą sytuacją, że było duże bezrobocie i po prostu chcesz pracować, no to będziesz pracował na takich właśnie śmieciowych warunkach. A teraz co się zmienia, bo mówimy tutaj, że rynek pracy zaczyna być rynkiem pracownika, ale jest problem funduszy emerytalnych, czyli funduszy zbilansowania się.
Bo tych
pieniędzy
nie
na emerytury,
było
na świadczenia zdrowotne, na świadczenia chorobowe, czyli na te wszystkie ubezpieczeniowe. I tu jest bardzo ważny czynnik. Przecież wprowadzenie ozusowienia umów cywilnoprawnych, bo bardzo było omijane umowy o pracę, stosując umowy cywilnoprawne, czyli umowy zlecenia najczęściej, no to przecież główny czynnik wprowadzenia takiego rozwiązania to właśnie było, były dochody, oprócz oczywiście tej kwestii pracowniczej, dochody do ZUS, prawda? Dochody, żebyśmy mogli ratować jeszcze jako takie te emerytury i innego rodzaju świadczenia wynikające z systemu ubezpieczeń, szeroko pojętego systemu ubezpieczeń społecznych.
Ale czy te umowy znikną?
Przy czym tu dochodzi na przykład sprawa, czy umowy o dzieło nie będą nadużywane. W związku z tym, proszę państwa, gdzieś czytałem, że w tym roku ZUS przeprowadził już 40 parę tysięcy kontroli, jeśli chodzi o właśnie nadużywanie w tej sytuacji, gdy już jest ozusowiona umowa, zlecenie, że stosowano po prostu umowę o dzieło. A dzieło to jest dzieło. To jest pewna skończona praca, układanie cegieł czy coś, to nie jest dzieło. Prawda?
Kiedyś próbowano wmawiać, że panie, które sprzątają, mogą pracować na umowie o dzieło, ale na szczęście to się skończyło.
Czyli ten czynnik bilansowania się dochodów na funduszu ubezpieczeniowym i na zrównoważenie tej sytuacji i także współodpowiedzialności, to jest też bardzo istotny w tym wszystkim. W tej walce z umowami śmieciowymi jest ten dla wszystkich ważny, dla pracodawców, dla pracowników, także dla tych, którzy już nie są na rynku pracy.
I dla
ten
państwa
czynnik bilansowania się tych systemów ubezpieczeniowych, które są takie, jakie są, prawda? I trzeba to zbilansować.
Państwa zdaniem jest szansa, że te patologicznie stosowane umowy cywilne znikną, czy nie ma takiej nadziei?
Ja myślę, że jeżeli, tak jak wracam jeszcze raz konsekwentnie do tego, jeżeli kodeks pracy zostanie uelastyczniony, to absolutnie jest na to szansa.
To ja przepraszam, wpadnę w słowo. 1 września została powołana nowa komisja kodyfikacyjna przy Ministerstwie Pracy.
I już jest spór o tą sprawę.
I już jest spór o tą sprawę. Właśnie, ale czy pan ma, jako przedsiębiorca, czy pan ma nadzieję, że to, co powstanie, ten projekt, który powstanie, on rzeczywiście będzie odpowiadał nowym wyzwaniom? Przypomnijmy, obecny kodeks pracy 1974 rok.
No mam nadzieję, że twórcy nowego kodeksu pracy wezmą absolutnie pod uwagę obecną rzeczywistość, zmiany, które zachodzą w gospodarce i uelastycznią ten kodeks pracy, nie tak jakby z negatywnymi skutkami dla pracowników, bo mi nie o to chodzi. Natomiast jednak pracownik też jest częścią systemu gospodarczego i on musi też podlegać pewnym zmianom.
Czyli w kierunku flexicurity, tak? Czyli elastyczność z bezpieczeństwem.
Myślę, że oczywiście pewnie złotych środków nie ma i tutaj, bo ze strony pana przewodniczącego
to zawsze musi być kompromis.
Ale mi się wydaje, że musi być jakieś przełamanie i jakaś zmiana.
A panie prezesie, tak, to ja wpadnę w słowo. Jednym z problemów, o których się mówi w kodeksie pracy, jest taki, że kodeks pracy zarówno stosujemy w firmie, która zatrudnia 5 osób, jak i te same przepisy stosujemy w wielkiej korporacji, która ma, nie chcę powiedzieć, że nieograniczone zasoby finansowe, ale jest bardzo bogata. Tak, jeżeli jedna osoba wypada w 5-osobowej firmie, to nie ma 20% pracowników. Czy pan też oczekuje jakby zróżnicowania zakresu obowiązków między firmami?
Myślę, że to będzie bardzo ciężkie do zrobienia, no bo jednak to jest taki dokument, nazwijmy to,
uniwersalny.
I tu myślę, że trudno powiedzieć, czy 5-osobowa, czy 100-osobowa firma powinna być objęta różnymi kodeksami pracy, bo i 5-osobowa firma ma różny charakter. Natomiast jeszcze wracając do pytania, czy tego typu umowy znikną. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje na przestrzeni wielu lat z naszą gospodarką. My dotychczas, chociaż to się zmienia, świadczyliśmy bardzo proste usługi. Polska przedsiębiorczość jest młoda i tak naprawdę my nie mamy przewagi technologicznej nad Zachodem, więc co my mogliśmy robić? Świadczyć proste usługi, prostą produkcję, gdzie koszt pracy bardzo dużo ważył. I teraz stosowanie umów śmieciowych było niczym innym jak poprawianiem konkurencyjności swojego przedsiębiorstwa, żeby można było ten produkt, który jest pewnie prosty, pewnie mniej zaawansowany technologicznie niż produkt firmy niemieckiej, wprowadzić na rynek. Pani... To się zmienia i mam nadzieję, że Polacy nadążają teraz za nowoczesnymi technologiami i za chwilę ten koszt pracy nie będzie tak istotny w wartości produktu. I wtedy znikną umowy śmieciowe.
Pani Izo, znikną, nie znikną?
Ja niestety optymistą nie jestem, dlatego że jakby nie ma dowodów na to, że mogłabym nim być. Mikro i średni przedsiębiorcy, którzy generują 25 PKB tego kraju, od lat są marginalizowani. To im najbardziej doskwiera to, o czym rozmawiamy, bo duże przedsiębiorstwo jakoś sobie z tymi kosztami pracy w taki czy inny sposób radzi. Natomiast małe przedsiębiorstwo, które przez bardzo duży okres czasu musi inwestować środki własne w rozwój tego przedsiębiorstwa, ma w zasadzie z każdej strony związane ręce, a za chwilę będzie miało związane jeszcze bardziej. Ja tylko przypomnę, że takich przedsiębiorstw, chociażby jednoosobowych, tak, jest 500 000 w tym kraju. I dopóki tacy przedsiębiorcy nie będą mieli elastycznych form zatrudnienia innych ludzi do swoich firm, nie tylko na umowę o pracę, ale właśnie na wszystkie inne formy, może, jakby musi być wachlarz tych możliwości, żeby oni mogli funkcjonować. Tak jak pan prezes powiedział, to jest obopólna decyzja. Tu nikt nikogo do niczego nie zmusza.
No to będziemy się przyglądali temu nowemu kodeksowi pracy, a do dyskusji na ten temat wrócimy po reklamach i po skrócie wiadomości. Wracamy do dyskusji o naszych wynagrodzeniach pracy i płacy. Program Ludzie i Pieniądze. W naszym studiu Marian Krzaklewski, Komitet Ekonomiczno-Społeczny Unii Europejskiej, Izabela Grajek, przedsiębiorca Spin PR oraz Mikołaj Konopka, wiceprezes Eurostylu. Pani Izo, czyli jest nadzieja, że jeżeli będą bardziej elastyczne przepisy, to znikną patologiczne formy zatrudnienia?
Gdyby były, to by zniknęły. Problem w tym, że nadziei nie ma, bo wszystko, co dzieje się w tym obszarze w ostatnim czasie, wręcz usztywnia dotychczas panujące elastyczne warunki pracy. A za chwilę zmienią się jeszcze podatki, które ten problem moim zdaniem pogłębią.
O podatkach będziemy rozmawiali za 2-3 minuty, ale pytanie mam takie, czy nie sądzicie państwo, że gdyby udało się te zapowiedzi rządu zrealizować dotyczące zbiorowych układów pracy, że wtedy jest szansa na to, żeby elastyczniej się zachowywać, bo taki układ zbiorowy, on jest jednak ponad kodeksem pracy w pewnym sensie z punktu widzenia jak pewnej regulacji i na przykład jakaś branża może tak sobie wyregulować kwestie czasu pracy, wynagrodzenia, pewnego harmonogramu pracy czy pewnych innych kwestii, żeby one były bardziej dostosowane do rynku. W Polsce niestety układy zbiorowe mają marginalne znaczenie. W tej chwili praktycznie nie są stosowane. 20%
pokrycia zakładowymi układami zbiorowymi.
Dokładnie tak. Natomiast zakładam, myśmy mówili w Radiu Gdańsk o tym, że jest takie założenie, żeby strategicznie być może cała gospodarka była regulowana bardziej umowami, a nie kodeksem pracy.
To pan redaktor poruszył kapitalną sprawę, ponieważ ja często powtarzam cywilizowane kraje Unii Europejskiej. Powiedziałbym o takiej już utrwalonej demokracji, także o utrwalonych zbiorowych stosunkach pracy. Stosują na dużą skalę i z powodzeniem dla wszystkich sektorów i dla wszystkich form zatrudnienia stosują układy zbiorowe, szczególnie sektorowe i międzysektorowe. Proszę Państwa, w takich państwach jak Finlandia, czy nawet Niemcy, de facto kodeksem pracy jest międzysektorowy układ zbiorowy, czyli
to, co ustalili
zbiór
pracodawcy
układów branżowych, które są jeszcze koordynowane. Tak, proszę Państwa, ale co jest kapitalne tutaj? Że ten układ zbiorowy nie robią politycy w parlamencie, którzy kłócą się o władzę w związku z tym. Raz są populistyczni, raz są odwrotnie, starają się komuś innemu przypodobać. Tylko treść układu zbiorowego, który jest źródłem prawa, zależy od pracodawców i reprezentacji formalnej związków zawodowych i formalnej pracodawców. I na przykład w Belgii, która ma uzwiązkowienie około 40%, przy czym najmocniejszy jest, proszę Państwa, podkreślę, chrześcijański związek zawodowy, to pokrycie układami zbiorowymi, czyli rynku pracy jest 96%. Proszę Państwa, do tej pory. A tam jest więcej procentowo firm małych i nawet jednoosobowych niż w Polsce.
Czyli powiedzmy szczerze, że tam jest taka sytuacja, że idąc do pracy nie przyglądamy się temu, co jest w kodeksie pracy, tylko temu, co jest w umowie branżowej albo zakładowej.
Tak, przy czym trzeba przyznać, że koordynowanie tych umów jest także przy pomocy państwa, są takie, co roku odbywają się jakby przeglądy układów zbiorowych i rządy i państwa w jakiś sposób tutaj pomagają. Zresztą podobnie jak Komisja Europejska pomaga branżowym, dwustronnym komisjom w Unii Europejskiej. Są takie, jest 46. To się nazywają komitety branżowe, na przykład sektora stoczniowego. Pan w środę rozmawiał o przemyśle stoczniowym, tak, w którym zresztą uczestniczę często. Ale co chciałem powiedzieć, to jest naprawdę olbrzymia szansa, bo to daje także likwidowanie części nieuczciwej konkurencji. Dla pracodawców jest to po prostu zysk także, te układy zbiorowe, koordynowane układy zbiorowe. Jeszcze jedno. W krajach Unii Europejskiej ci pracodawcy, którzy zawierają układy zbiorowe według właśnie, tworząc w ten sposób źródła prawa pracy ze związkowcami, mają pierwszeństwo na przykład w zamówieniach publicznych. No, ewidentnie mają bonus za to.
No to będziemy czekali, zobaczymy, co się w Polsce wydarzy w tej kwestii. Państwo do nas piszecie o przedmiocie naszej dyskusji. Rozmawialiśmy o ZUS-ie i przychodach ZUS-u. Jest sugestia od naszej stałej słuchaczki, żeby ZUS sprawdzał te osoby, które od kilku lat siedzą na zwolnieniach lekarskich co parę miesięcy na inną chorobę. Z drugiej strony odezwał się pan Michał, pracodawca. Szukam ludzi do pracy przy tak zwanej łopacie, bez wymaganego doświadczenia, oferując 13 zł netto. Chętnych do takiej pracy brak. Ale też są zaskakujące SMS-y. Jeden z naszych słuchaczy opisał sytuację na wyższych uczelniach, gdzie większość pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych jest zatrudniona wyłącznie na podstawie umów na czas określony. Pracownicy mający nawet 20-30 lat stażu pracy ciągle są na umowach na ten czas określony, co powoduje, że czują, że nie mają poczucia bezpieczeństwa społecznego. Przed chwilą Marian Krzaklewski tu wygłosił nam wielką pochwałę układów zbiorowych pracy.
I zachętę.
I zachętę. My teraz zmieniamy temat. Więcej chyba będą mieli do powiedzenia teraz przedsiębiorcy, czyli pan Mikołaj Konopka z Eurostylu i Izabela Grajek ze Spin PR. A mianowicie trwają prace nad jednolitym podatkiem, który ma zmienić zupełnie sposób opodatkowania przychodów między innymi przedsiębiorców. To ma być powszechny podatek dotyczący także pracowników, ale przedsiębiorcy mają tutaj najwięcej uwag. Zupełnie ogólnie patrząc ma zostać zlane w jedno podatek PIT, składka ZUS związana z ubezpieczeniem społecznym oraz składka ZUS w tej części dotyczącej NFZ-u, czyli ubezpieczeń zdrowotnych. I już są obawy, że będzie to w taki sposób skonstruowane, że osoby mające lepsze przychody zapłacą znacznie wyższe podatki niż płaciły do tej pory. Nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów, ale z wstępnej konstrukcji tego podatku wynika, że rzeczywiście tak może być. Państwo jako przedsiębiorcy bardzo się niepokoicie tymi planami?
No właśnie dobrze pan redaktor powiedział, no nie znamy jeszcze dokładnej treści nowej ustawy, natomiast mogę jedno powiedzieć, że osoby samozatrudnione, czyli prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, myślę, że są tym zaniepokojone, bo tutaj jest jedna teza. Trzeba doprowadzić do tego, żeby osoby więcej zarabiające płaciły więcej podatków. De facto obecnie tak jest. Osoba, która więcej zapłaci, będąc na liniowym podatku, tego podatku płaci więcej. Czyli obecnie zmierza to do tego, żeby osoba, która zarabia więcej, płaciła dużo proporcjonalnie więcej niż osoba mniej zarabiająca. I to trzeba jasno powiedzieć.
Ale to wynika między innymi z tego, że w tej chwili i jest pewna racjonalność tego argumentu. Jeżeli mamy szewca, który ma obrotu 3000 zł miesięcznie, on zapłaci 1200 zł składki ubezpieczeniowej na ZUS, a mamy doradcę finansowego, który zarobi 80 tysięcy zł miesięcznie. To jest oczywiście przykład, bo doradcy finansowi mają różne przychody i ta osoba też zapłaci 1200 zł ubezpieczenia na ZUS. I to jest często podkreślane, że ta stosowanie tego zryczałtowanego ZUS-u nie jest do końca sprawiedliwe społecznie.
Ale ja do końca nie rozumiem, gdzie tu jest ta niesprawiedliwość, bo pytanie, czy ta osoba, która zarabia więcej, płacąc taką samą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, fundusz emerytalny, czy będzie miała w przyszłości większe
będzie miała dokładnie takie same.
Będzie miała dokładnie takie same. Więc gdzie tu jest niesprawiedliwość, to ja nie do końca widzę.
To ja trochę w roli adwokata diabła, przepraszam, ale jeżeli ktoś jest na umowie o pracę,
tak,
i zarabia, załóżmy, 6 tysięcy złotych, tak, i jest przedsiębiorca, który zarabia 6 tysięcy złotych, to w tym momencie jest ta nierównowaga, bo przedsiębiorca zapłaci ZUS-u 1200 złotych. Ale to sekunda, tak, tylko dokończę. Tak. Zapłaci 1200 złotych składki, a pracownik zapłaci w zupełnie inny
Szanowni
podatek.
Panu, tego się w ogóle nie da porównać.
Właśnie. No a dlaczego się
dlatego,
nie da porównać?
Że, osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą, nawet jednoosobową, to jest osoba, która po pierwsze ponosi dużo większe ryzyko. Ponosi ryzyko całego swojego majątku w wypadku, jeśli cokolwiek budzi zastrzeżenia w sposobie prowadzenia tej firmy. Po drugie, taka osoba nie pracuje nigdy w życiu 8 godzin. No nie znam takich. Tak, to są osoby, których dzień pracy nigdy się nie kończy. Nie kończą się również weekendy i święta. Nie ma wolnych wigilii i innych dni wolnych, ponieważ ona ponosi pełną odpowiedzialność za swoje przedsiębiorstwo i jest to po prostu niemożliwe. Tak? Taka osoba również, proszę pamiętać, z części pieniędzy przez siebie zarobionych rozwija swój biznes.
Ale wlicza wtedy jako koszty, pani
Nie
Izo.
Wlicza, dlatego że jest bardzo wiele zawodów, ja tu wymienię kilka, które nie są w stanie...
Do opodatkowania w ten
nie
sposób.
Obniża. Tak naprawdę ludzi, którzy pracują w tym zawodzie są w Polsce miliony, to jest 500 000 ludzi na przedsiębiorstw prowadzonych jednoosobowo. I to są takie zawody jak tłumacze, informatycy, jak pracownicy reklamy, IT, branża budowlana. Tu nie ma jak robić kosztów tak naprawdę, tak? Dlatego że nawet jeśli coś tam sobie odliczy, to w ogóle jest niewspółmierne, tak, o czym my mówimy. Oczywiście nie znamy jeszcze wszystkich założeń zmian, o których mówimy i to trochę trudno dyskutować. Natomiast jeśli rzeczywiście wprowadzone zostanie to, co już wiemy, czyli to, że zostanie najprawdopodobniej zlikwidowany podatek liniowy 19-procentowy.
Bo przepraszam, tu wpadnę w słowo, bo z wstępnych zapowiedzi to akurat wydaje się faktem, że ten PIT 19, znaczy w odstawce 19%, ten PIT liniowy zostanie rzeczywiście zlikwidowany. Przypomnijmy, osoby, które korzystają z tego PIT-u, mają względnie prostszy podatek, niższą stawkę, ale też na przykład nie mogły korzystać z ulgi na dzieci czy kilku innych ulg. Natomiast to było dość wygodne, szczególnie dla przedsiębiorców osiągających wyższe niż te średnie przychody, tak?
Znaczy tak, jak zwykle cały pies tkwi w szczegółach. Sama idea połączenia tych podatków na pewno jest dobra. Natomiast zaproponowane na dzień dzisiejszy znane nam rozwiązania są absolutnie nie do przyjęcia. I myślę, że to jest taki moment, kiedy władza zbliża się do granicy wytrzymałości podatnika i myślę, że będzie miała problem z ludźmi, którzy po prostu wejdą na ulicę. Dlatego, że jeśli dzisiaj moim obciążeniem podatkowym jest 19% i ono z dnia na dzień praktycznie podnosi się do 40%.
Ale pani prezes.
Z ZUS-em.
Tak? Powiedzmy 19% plus ZUS.
Tak, co dalej jest więcej niż to, co dziś.
Znaczy to jest mniej niż, to razem to wynosi, zależy jakie przyjąć założenia.
To jest założenia. Około 300-400 zł więcej
plus
na
16%,
dziś.
Tak. Tak.
Poza tym, jeśli my sobie mówimy, bo takie są założenia rządu, że ktoś, kto zarabia jako przedsiębiorca, dodam, tak, 6 tysięcy na rękę, to jest bogacz, bo on trafia do tej samej przegródki, co...
Umowa o pracę,
tak?
To jest nie fair.
To jest po prostu nie fair, tak? Tak samo jeśli ja od 6 tysięcy na rękę jako mikroprzedsiębiorca odprowadzam taki sam podatek jak ktoś od 60 tysięcy na rękę, to też jest trochę nie fair. To uderza najbardziej.
Czyli pani jest za tym, żeby była większa progresja podatkowa,
absolutnie
tak?
Absolutnie tak. Pytanie, gdzie jest ten progres, bo jakby ja nie wiem, o czym my rozmawiamy. 6 tysięcy na rękę to jest dużo? 6 tysięcy na rękę w każdym kraju ościennym za naszą granicą zarabia, czy to jest pensja podstawowa, pani Marianie?
Ale ja przepraszam, ale tutaj wchodzimy w osobną dyskusję dotyczącą siły nabywczej.
Średnia krajowa,
tak?
W tej chwili brutto. Znaczy,
400.
W Polsce, a w Belgii?
No nie, ale jest inna siła nabywcza. Pamiętajmy
2400.
O tym.
Panie Arturze, pamiętajmy o tym, że my mamy już europejski rynek pracy. Że dzisiaj nasi... Pan
ale
pytał
rynek,
o to, czy znajdziemy pracowników.
Tak, ale ceny w sklepach nie są takie jak w Belgii. Też pamiętajmy o tym.
Ale no już powoli w Belgii potrafią być tańsze niż w Polsce, dodam.
Trzeba siłę nabywczą jednak płacy rozważać. Tak samo jak się mówi o układach zbiorowych transgranicznych wkrótce, może w Unii Europejskiej. To nie będzie wkrótce, to może być za kilka lat.
Ja wiem jedno, że jeśli to, co rząd proponuje, będzie próbował wdrożyć, to będzie miał ludzi na ulicach, bo to jest po prostu nie do przyjęcia. i ci przedsiębiorcy nigdy chyba jeszcze na tą ulicę nie wyszli, no ale myślę, że to jest
przedsiębiorcy nigdy nie wyszli na ulicę. Myśli pani, że teraz wyjdą?
Myślę, że tak.
Ja bym to tak podsumował. Mikołaj, to jest bardzo dobry pomysł, bo rzeczywiście zmniejsza ilość dokumentów wypełnianych co miesiąc przez tych mikroprzedsiębiorstw, bo tam 10 ZUS, 20 PIT, 25 VAT, to można się czasami pogubić. Natomiast uważam, że będzie skrajną nieodpowiedzialnością, jeżeli obciążenia mikroprzedsiębiorcy zostaną zwiększone, natomiast prawa za tym idące nie wzrosną. Dlatego, że proszę zobaczyć prostą różnicę. Mikroprzedsiębiorca idąc na zwolnienie lekarskie dostaje wynagrodzenie liczone od najniższej krajowej.
Od 60% średniej.
No to jest jakieś 300 zł na tydzień, mniej więcej.
Bo składkę płaci.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, jaka jest różnica na niżej zarabiającego. On dostaje 80% swojego wynagrodzenia, a nie składki, która jest odprowadzana.
Poza tym on dostaje pieniądze za urlop, on dostaje pieniądze na wychowawcze, on dostaje pieniądze na macierzyńskie, tak?
I teraz ja jeszcze dodam jedną rzecz.
No ale, ale żaden kraj w Unii Europejskiej nie ma takiego dużego poziomu pracujących na najniższym wynagrodzeniu jak w Polsce, proszę państwa.
To jest problem ekonomiczny, ale nie proszę nie, tutaj nie mylić.
Polska jest też rekordzistą Europy niestety w ilości osób, które pracują na tych najniższych stawkach.
Ale to są zupełnie inne problemy. To trochę wygląda...
Doprowadziliśmy do sytuacji jednak niekorzystnej.
I teraz jeszcze dokończę tak jakby. I to jest bardzo słuszna idea. Natomiast proszę,
czyli idea konstrukcji jednego świadczenia zamiast rozbijania na kilka.
Pod hasłem takim właśnie jak upraszczanie systemu podatkowego, zwiększanie fiskalizmu jest absolutnie błędne. Bo ja też znowu dam prosty przykład. Osoby, które rzeczywiście zarabiają na działalności gospodarczej, innymi słowy na kontraktach menedżerskich, poważne kwoty, z tymi dochodami wyjdą do zupełnie innych rozwiązań podatkowych niż się naszym obecnie rządzącym wydaje.
To socjalistyczne rządy Szwecji robiły taki ruch swego czasu.
My już wiemy, jak to obejść.
Borg uciekł z podatkiem.
My będziemy nie wystawiać faktury tutaj, tylko na innej strukturze podatkowej, zupełnie gdzie indziej zawieszonej. Będziemy na przykład robić waranty na udziały w firmie, odsprzedawać firmie nasze waranty i będziemy opodatkowani podatkiem od dochodów kapitałowych. Proszę bardzo, daję teraz 5 minut rozwiązania.
Tylko to, co
obejść.
Pan prezes mówi, skłania wszystkie podmioty na rynku do kombinatorstwa. No jeśli tego chcemy...
To nie jest kombinatorstwo, to jest też zgodne z prawem. No natomiast dotychczas skłonność do korzystania z takich rozwiązań była mała, dlatego że każdy się godził na zapłacenie podatku. I koniec.
Ale
teraz
strony...
my się na to nie będziemy godzić i wyjdziemy do różnych rozwiązań podatkowych,
legalnych,
które zaszczepimy również innym pracownikom. Proszę państwa, tak to się skończy.
Cieszymy się bardzo. Słuchacze nas bardzo pilnie słuchają. Pani Iwona napisała do pana Mariana Krzaklewskiego. Zgoda, panie Marianie, co do samej idei branżowych porozumień, ale przypominam, że związki w innych krajach działają nad zakładami pracy albo poza zakładami pracy. U nas są przypisane do struktur
ale
firmowych.
To nie ma nic wspólnego ze skutecznością układów zbiorowych. My, jeżeli będą układy zbiorowe rozwinięte tak jak w krajach Unii Europejskiej,
damy radę,
będą odpolitycznione, to jesteśmy gotowi też na pewne ruchy, które także obniżają koszty funkcjonowania związków, na przykład dla pracodawców. Na pewno. Właśnie to jest właśnie kwintesencja układu zbiorowego, że my się dogadamy z pracodawcami.
To wracamy teraz do podatków, a ja mam do przedsiębiorców obecnych w studio, czyli pana Mikołaja Konopki i pani Izabeli Grajek, jedno pytanie. Trochę znowu na zasadzie adwokata diabła. A czy nie uważacie państwo, że jednak w obecnej sytuacji, która jest na rynku, sytuacja, w której mamy ten limit odprowadzanych składek, 250% tego średniego wynagrodzenia, że w pewnym momencie przestajemy płacić ZUS i to dotyczy na przykład wysoko opłacanych menedżerów. Niekoniecznie osób na działalności gospodarczej, bo tu jednak jest ta kwestia tego ryczałtu. Ale na przykład, że część menedżerów płaci tylko do tej wysokości odpowiednika tam tych 250% średniej krajowej i tak naprawdę jest grupa osób, które na przykład do marca albo kwietnia płacą składkę ZUS-owską, a potem jej nie płacą, że to jest jednak trochę anachroniczne rozwiązanie.
Panie Arturze, na pewno tak. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że my generalnie mamy dosyć niesprawiedliwy system, jeśli chodzi o ZUS. Dlaczego? Dlatego, że wystarczy być rolnikiem, żeby go nie odprowadzać. Dlatego, że wystarczy mieć mundurowe przywileje, żeby tego nie robić.
Prokuratorskie, sądowe,
i tak dalej, i tak dalej.
Które właśnie, pomimo składki niższej, jednak wysokość emerytur osiąganych tam w tych zawodach jest dużo wyższa niż tych właśnie, co płacą tą najwyższą składkę, ale limitowaną.
Więc prawda? Biorąc pod uwagę to, co pan powiedział i to, o czym powiedział pan przewodniczący, gdybyśmy to wszystko złożyli do kupy, to mogłoby się okazać, że tutaj jest jakiś potencjał finansowy, pod który warto się schylić, a nie grzebać w kieszeniach mikroprzedsiębiorców, bo naprawdę z całym szacunkiem, tu gdzieś już jest granica przyzwoitości społecznej.
Tu musi być potencjał koncepcyjny właśnie. Tak samo jak rozwiązanie zatrudnienia osób starzejących się, prawda? Którzy chcą nadal pracować. Przecież od wielu lat mówimy na ten temat. Ja byłem autorem nawet ram europejskich, jeśli chodzi o pracowników 55+, 55-64, prawda? Po to, żeby stworzyć możliwości kontynuowania pracy. Przecież oni mogą wręcz szkolić pracowników nowych, którzy tam przychodzą. Teraz jest porozumienie europejskie ramowe negocjowane, proszę państwa, dotyczące aktywnego starzenia się i solidarności międzypokoleniowej. Europejskie porozumienie
ale
ramowe.
Czyli kto zatrudnia w tym kraju seniorów? Już o tym raz kiedyś rozmawialiśmy. Mikroprzedsiębiorcy, bo to są przedsiębiorstwa rodzinne. Tak?
No, ale także duże firmy tutaj mają takie ciekawe praktyki, ale niestety nie
chyba
nasze
nie
polskie.
Chyba niefunkcjonujące.
Mówię o...
Niestety nie nasze polskie.
O szwedzkich firmach, o angielskich.
Ale czy z tego, co państwo mówią, wynika, że jednolita danina, czyli bo ten podatek PIT, ZUS i wszystko nazywane jest czasami jednolitą daniną, czyli to powinno... zostać wprowadzone jako pewna koncepcja nowa, jako pewne rozwiązanie. Nie w kształcie, chociaż nie znamy niektórych szczegółów, ale też państwo chcielibyście, żeby był to jakby element szerszej reformy, tak? Zajmującej się też zatrudnieniem osób starszych, KRUS-em, ZUS-em.
W ciąży, kobiet po porodach, bo to też jest drugi problem, tak? Który ja przerobiłam dwa razy w życiu pod tytułem kobieta w ciąży. Fajnie, że pracuje jak najdłużej, ale kobieta, która już rodziła, może niekoniecznie jest tak samo dobrym menadżerem. To się oczywiście zmienia. Tak,
no ale przeliczenie emerytury teraz już pani może zrobić, jak była pani na urlopie bezpłatnym macierzyńskim, jednak zaliczać.
Wychowawczym.
Nie wiem, czy mikroprzedsiębiorcy też tak mają. Moim zdaniem nie mają i tu się pan myli. Więc jeśli mówimy o tych różnicach, tak, to właśnie to jest różnica. Kobieta, która pracuje, tak jak pan powiedział, w przedsiębiorstwie i zatrudniona na umowę o pracę, ma ten pełen pakiet socjalny. Osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą, jest kobietą i matką, go nie ma. I tu się nie da porównać sześć na rękę. To nie jest porównywalne.
Z drugiej strony, proszę państwa, ja pamiętam, uczyliśmy się historii i płakaliśmy jako dzieci prawie, że jak ten biedny chłop musi płacić dziesięcinę, prawda? Czyli 10% podatku. I jak był prześladowany straszliwie chłop, to było wręcz ideologiczny tak 10% podatku. I mówiło się, jaki to jest straszny wyzysk.
Dzisiaj płacimy 40.
Proszę mi pokazać kraj Unii Europejskiej, który taką ale jest, dziesięcinę stosuje.
Jest wyższa produktywność.
Co dziesiąty snopek, prawda?
Teraz jest jednak wyższa produktywność.
A pani... Nie, to taka po prostu refleksja, prawda?
Jasne. A pani Izo, pani by wyszła manifestować przeciwko tej jednolitej daninie, gdyby te stawki, przypomnijmy, nie znamy szczegółów, ale się podaje jako przykład, że te 6 tysięcy netto to by było już wpadałoby się miesięcznie w najwyższą stawkę podatkową.
Ja powiem tak,
podatkową.
Ja prowadzę działalność od roku 2004, mamy rok 2016. Naprawdę chciałabym ją rozwijać. Natomiast to, co jest proponowane, po prostu jest zabójstwem dla takich przedsiębiorstw jak moje, bo jest to z dnia na dzień zwiększenie obciążeń fiskalnych dwa razy. A jeśli jeszcze do tego dojdzie to, o czym się na razie rozmawia nieoficjalnie, a mianowicie zniesienie wspólnego rozliczenia się małżonków i ulg na dzieci, no to jest jakby to cios podwójnie. I wydaje mi się, że to...
Wydaje
mi się, że nie jestem jedyną osobą, która wyjdzie na ulicę. Wydaje mi się, że jest gdzieś po prostu pewna granica, tak. Granica przyzwoitości.
To pani Izo, to ja absolutnie poważnie teraz powiem, że jest co najmniej jeszcze jedna osoba, która też wyjdzie na ulicę. Napisała do nas pani Magdalena, która napisała, że popieram panią Izę w 100%. Jako mikroprzedsiębiorca jestem w pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i wyjdę na ulicę, jeżeli system podatkowy się zmieni. Co to jest 6 tysięcy złotych na miesiąc, jeśli praktycznie niczego nie mogę wpisać w koszty? Napisała do nas pani Magdalena. Napisał też jeszcze jeden słuchacz Marcin. Witam, jestem handlowcem na działalności gospodarczej. Nie stać mnie na zwolnienie lekarskie, urlop. W tym czasie zarabiam, żeby mieć z czego zapłacić ZUS. Nie mówiąc o tym, że ledwo mam z czego żyć.
Pełna zgoda.
Ja też nie pamiętam, kiedy byłem w zadzwonieniu lekarskim. Pomimo, że
dobrze, proszę Państwa, bardzo szybko nam minęła ta dyskusja. Dzisiaj gośćmi w naszym studiu był Mikołaj Konopka, wiceprezes Eurostyl, Izabela Grajek, przedsiębiorca z Spin PR i Marian Krzakleski, Komitet Społeczno-Ekonomiczny Unii Europejskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Dziękujemy ślicznie.
Dziękuję bardzo.